Ksiądz Janusz Posadzy, proboszcz Stargardzkiej Kolegiaty Najświętszej Marii Panny Królowej Świata, jest naszym dzisiejszym gościem. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam serdecznie, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Obchody Święta Zmarłych w każdym kraju wyglądają inaczej. Czasem obchodzi się je w zupełnie innym niż listopad terminie, ale w wielu krajach, na przykład w Niemczech czy Hiszpanii, podobnie jak w Polsce, w Dzień Wszystkich Świętych ludzie idą na cmentarze. Różnice oczywiście też są, jednak to, co ważne, to ta wspólna idea i cel. Jaki to jest cel i dlaczego dla katolików ten dzień jest tak ważny?
Przede wszystkim mówimy o dwóch różnych świętach. Pierwszy to jest 1 listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych, kiedy oddajemy ten cześć temu Kościołowi chwały, tym wszystkim zbawionym, tym, którzy osiągnęli cel swojej wiary poprzez święte życie i zostali uznani przez Kościół jako osoby, które tej chwały już mają udział w tej chwale. Ale również oczywiście oddajemy cześć tym wszystkim, którzy wiedli święte życie. To są często nasze babcie, nasi dziadkowie. Skromni ludzie, którzy całe życie żyli zgodnie z Ewangelią, służyli drugiemu człowiekowi, a przede wszystkim kochali Boga i drugiego człowieka. To też są święci. I nie bójmy się takiego określenia, że mamy naprawdę wielu wspaniałych przodków naszych, którzy taką świętością się odznaczali. I mamy drugi dzień zaduszny, kiedy modlimy się za wszystkich naszych zmarłych, którzy po prostu odeszli do domu Ojca i prosimy dla nich o radość nieba poprzez modlitwę, poprzez nawiedzenie cmentarza, poprzez zapalenie znicza, poprzez uczestnictwo w Eucharystii. To wszystko daje taki klimat naszej troski o zbawienie tych ludzi.
W jaki sposób powinniśmy się przygotować do Dnia Wszystkich Świętych, a także do zaduszek?
Dla nas jest taką oczywiście najlepszą okazją, to jest modlitwa. To jest najważniejsza rzecz, o której często zapominamy. Dla wielu ludzi zapalenie znicza, położenie kwiatów czy wieńca załatwia sprawę. Nikt nie odmówi nawet wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie albo racz jej dać Panie.
Czy to nie oznacza, że z biegiem lat to święto zaczęło trochę tracić na tradycji? Bo czasem się właśnie wydaje, że poza tą naszą obecnością na cmentarzu to ważniejsze jest to, jak wygląda na przykład grób.
No niestety też to zauważamy i to jest bardzo przykre, bo robi się takie świętowanie przy grobie. Nie ma chwili zadumy czy refleksji, tylko są rozmowy, głośne okrzyki, śmiechy, opowiadanie dowcipów, palenie papierosów czy rozmawianie przez komórkę. Myślę, że ta rzeczywistość grobu, tej obecności we wspólnocie razem z rodziną powinna skłaniać raczej do takiej głębszej refleksji, do tego, że dziękujmy Bogu i opatrzności za dar tego człowieka, który był na ziemi, którego znaliśmy, który tyle dobrego uczynił, przekazał przecież życie, był ojcem, był wychowawcą, był często nauczycielem, był takim przewodnikiem, czy matce, która pielęgnowała, która dbała, która karmiła, która troszczyła się. To jest chyba taka wdzięczność, którą powinniśmy okazać akurat tej osobie zmarłej.
Co symbolizuje znicz? Bo my często szukamy tych najładniejszych, największych, zgodnych z obowiązującą modą, bo tak trzeba chyba powiedzieć. Ale niewielu z nas się zastanawia, co tak naprawdę symbolizuje to światło.
Znicz, światło zawsze symbolizuje rozdarcie ciemności. To jest chyba najprostsza teologia, można powiedzieć, którą jest związana także i ze zmartwychwstaniem. Światło to jest to, Bóg przychodzi jako światło na ziemię. Daje światło człowiekowi. Ale jednocześnie mamy świadomość tego, że światło, znicz symbolizuje także i tę rzeczywistość wieczności, że jak gdyby dla tej duszy, dla tego człowieka, to światło ma towarzyszyć w drodze do domu Ojca, czyli do Boga. I w takim znaczeniu i w takiej symbolice to światło ujmujemy.
Zapożyczony z celtyckiej tradycji Halloween, a właściwie Wieczór Wszystkich Świętych, to zdaniem księdza niewinna zabawa czy niepotrzebne kuszenie diabła? To bo znaczy, tu wiele legend narosło.
Diabła bym tak nie określał, ale proszę zauważyć, że ta tradycja, która wywodzi się z kultury celtyckiej, irlandzkiej, miała w swoich jak gdyby korzeniach czy w historii zupełnie odmienne cel i znaczenie. Ponieważ wyrosła ona z tego przejścia z jesieni do zimy. Tak? Wtedy odstraszano te duchy złe, zapalano właśnie ogień, tworzono takie głowy z rzepy, czy tam potem z dyni. I w ten sposób jakoś próbowano odgonić te złe duchy, które będą towarzyszyły człowiekowi przez okres zimy. Bo oczywiście w kulturze celtyckiej było to mocno wpisane w tradycję tamtych ludów dzisiejszej Irlandii czy Anglii. Później ta tradycja została przeniesiona na teren Stanów Zjednoczonych i stała się po prostu modą. Tak? Dzisiaj jest modnym coś zrobić. Tak? Ale czy ludzie w ogóle uświadamiają sobie znaczenie tego, że to jest właśnie przejście z tego okresu dobrobytu, w sensie lata, jesieni do zimy? To nie przypuszczam. Dzisiaj to jest tylko i wyłącznie czysta komercja. Ludzie po prostu chcą na tym zarobić.
Wydaje się, że Halloween tak głęboko wrosło w tą kulturę zachodu, że to, co kiedyś być może miało nas straszyć, dziś tak naprawdę powinno chyba śmieszyć.
To znaczy, ja powiem inaczej, pani redaktor. Dzisiaj zauważamy jedną rzecz jako duszpasterze, że na pogrzeby nie przyprowadza się dzieci. Matki i ojcowie tłumaczą to, że ach, to jest za wielkie przeżycie dla dziecka, śmierć bliskiej osoby, zobaczyć kogoś w trumnie, że to jest za duże przeżycie, kiedy widzi się zakopywaną trumnę swojego ukochanego dziadka czy babci. Tak się to tłumaczy. A z drugiej strony pozwala się na to, że dziecko straszy się, czy tam ubiera się w taki czy inny strój i ono tam biega za jednym czy drugim cukierkiem, tak jakby tego cukierka nigdy w życiu nie widziało. I też się to tłumaczy. Oczywiście to jest śmierć, to jest, prawda, śmiej się z tego, to jest przecież taka rzeczywistość, która ciebie dotknie. No to jest jakieś takie rozdwojenie w tym rozumieniu i nie za bardzo tego rozumiem, że z jednej strony chroni się to dziecko przed takimi traumatycznymi przeżyciami, w cudzysłowie oczywiście traumatycznymi, a z drugiej strony mówi się o śmierci w sposób zabawowy, czy taki, prawda, jakiś taki niedojrzały.
A co jest tym podstawowym argumentem i dlaczego Kościół sprzeciwia się obchodom Halloween?
Dlatego, że to jest obce kulturowo naszej w Polsce. Tak? My tego nie rozumiemy, tego znaczenia tego święta, które oczywiście mówię tutaj o rejon, znaczy chodzi mi konkretnie o Irlandię czy o Anglię. Potem gdzieś to przełożone na Europę Zachodnią i później na Stany Zjednoczone. My nie rozumiemy tego, tylko zajęliśmy się tak zwaną otoczką, czyli tym wszystkim, co jest jakimś tam przebraniem, malunkiem, bieganiem, wykrzykiwaniem.
Ale walcząc jak gdyby z tą celtycką tradycją, Kościół daje również alternatywę i coraz popularniejsze są bale wszystkich świętych.
To jest zwrócenie uwagi przede wszystkim, że człowiek powołany jest do świętości. Każdy z nas, mimo że ma ograniczoności związane z naszą słabością, ale jest powołany do tego, żeby być świętym. I zwrócenie uwagi, czy dzieci, czy młodzieży właśnie na takich bale wszystkich świętych, to jest takie zwrócenie na to, że jest taka pozytywna energia, która płynie z naszego życia chrześcijańskiego, ponieważ uświadamiamy sobie, że i my także idziemy tą drogą do świętości.
Pozostawmy na chwilę bale i przebrania, a przejdźmy do tej bardziej ziemskiej, aczkolwiek bardzo ważnej sprawy, remontu kolegiaty. Powinnam pogratulować konsekwencji, czyż nie?
Bardzo dziękuję. Oczywiście staraliśmy się o to praktycznie półtora roku, aby te środki trafiły wreszcie do naszej kolegiaty, ale to jeszcze nie jest końcowy etap tego starania się.
Powiedzmy, że tutaj gra się toczy o 17,5 miliona złotych unijnego dofinansowania.
To prawda, to jest dofinansowanie unijne, stąd też związane są także środki własne, które musimy w wysokości 15%, czyli około 3 milionów złotych, musimy po prostu znaleźć, aby ten projekt zrealizować. Niewątpliwie tutaj kluczową rolę w staraniu się o te środki odgrywał pan minister Piotr Gliński, pan premier, jak również pan minister Joachim Brudziński, którego znam już od wielu, wielu lat i który też dostrzegł, że koniecznym jest przeprowadzenie gruntownej renowacji tej kolegiaty, aby mogła ona służyć dla przyszłych pokoleń.
Przypomnijmy, to jeden z najcenniejszych zabytków na Pomorzu.
Mamy w naszym województwie zachodniopomorskim 3 pomniki historii. Przypomnę, jest to Kamień Pomorski, jest to Kołbacz i Stargard. Jeżeli chodzi o ilość obiektów sakralnych i innych obiektów zabytkowych, to rzeczywiście jest niewiele takich pomników, które mają takie miano, a jednocześnie mają takie znaczenie dla historii regionu i dla historii Polski.
Kiedy w takim razie Stargardzianie będą mogli cieszyć się już taką ostateczną decyzją o tym, że te środki na remont kolegiaty zostały przyznane?
My musimy zrealizować teraz obowiązkowy wniosek, musimy wypełnić wniosek, który będzie analizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a następnie po wstępnej kwalifikacji tego wniosku przeprowadzi całą procedurę przetargową, całą procedurę związaną z przygotowaniem tego projektu i rozpoczęcie tej działań konserwatorskich. Najpierw na zewnątrz, a potem wewnątrz kolegiaty.
Może kwestia przyszłego roku, myśli ksiądz?
Planujemy zakończenie tej inwestycji na rok 2023. Także troszeczkę czasu mamy i myślę, że do tego czasu jeszcze się spotkamy.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Janusz Posadzy, proboszcz Stargardzkiej Kolegiaty Najświętszej Marii Panny Królowej Świata.
Wszystkim życzę miłego, spokojnego dnia, słonecznego.